Witam na spotkaniu z jednym z finalistów konkursu Spojrzenia 2015, Piotrem Łakomym. Dziękuję Ci, Piotr, za przyjęcie zaproszenia na to spotkanie. To jest pierwsze spotkanie w cyklu tych spotkań z artystami biorącymi udział w konkursowej wystawie. Od dzisiaj co tydzień będziemy spotykać się z jednym z artystów. Ja już nie przedłużam. Na początku spotkania zaczniemy od obejrzenia filmu, który Piotr przygotował specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Może zanim go włączymy, może chcesz powiedzieć kilka słów o tym, co zobaczymy?
Dzień dobry, dziękuję za przybycie. Żeby zaoszczędzić takiej prezentacji w PowerPoincie i opowiadania o pracach poszczególnych, przygotowałem taką drobną formę filmową, która składa się z takich resztek, nazwijmy to, i opisuje takie, nazwijmy to, stany skupienia albo bardziej stany rozproszenia, co mnie rozprasza. Co jest w ogóle wokół tych prac, które na przykład można obejrzeć tutaj w Zachęcie na średnim betonie.
approaching Riverwalk Station.
Whale, which is the largest mammal to have ever inhabited the earth ever.
Yeah.
And then when he was using like the source imagery, when he was looking for images of whales, he could be pulled around by prey.
Yeah.
Dziękuję. Ja bardzo się cieszę, że przygotowałeś na dzisiejsze spotkanie ten film zamiast takiej prezentacji slajdów z pokazem prac, że tu jest ta praca z takiego roku, a tu jest ta praca z takiego roku, a tu ta z takiego. Myślę, że dla osób, które nie znają twoich prac, ten film daje o wiele więcej, pokazuje w jakiś sposób i inspirację, ale też w jakiś sposób te prace można oglądać, a chcieliśmy uniknąć, tak jak mówiłeś, tego, żeby pokazywać zdjęcia, a potem mówić, no jakby państwo to widzieli na własne oczy, to by było tak. Więc może dlatego chciałem zapytać się pierwsze pytanie po obejrzeniu tego filmu o to, w jaki sposób te inspiracje, które mogliśmy tu zobaczyć, albo inne prace, ja też wszystkich nie widziałem na własne oczy, jako taka droga jakoś doprowadziły cię do tego, co pokazujesz na tej wystawie spojrzeniowej, i jeśli mógłbyś coś więcej o tej pracy powiedzieć. Albo jeśli wolisz powiedzieć wcześniej o filmie, to też jest w porządku, po prostu chciałem zadać pytanie, żeby jakoś zacząć.
To może o filmie. Jak państwo widzieli, ten materiał powstał z takich zlepek, z takich resztek. Zdarzają się nawet tam czasy przediPhone'owe, bo widać po jakości, po tych grubaśnych pikslach. Co jeszcze powiedzieć, może te nużące cykanie cały czas. W istocie jest to śpiew tej lampy takiej, która występowała dosyć często z dwoma podróżnymi świelówkami. Ta lampa mi zaśpiewała, gdy podłączyłem ją do takiego prostego przekaźnika, który podaje energię, sekundę podaje energię, sekundę zabiera. I przez to, że ta lampa, co tu jeszcze? Ta lampa powstała przy okazji wystawy w takiej czeskiej galerii Polański na zaproszenie takiego artysty Martina Kohuta. I pomysł na wystawę był o tym, aby mówić o przyspieszeniu i o prędkości przyspieszeniu. No i ta lampa, powiedzmy, że mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie nadążać nad tymi komunikatami. Jeśli chodzi o pracę na spojrzeniach, to pytanie jest tak naprawdę bardzo ciężkie, bo myślę, że mam nadzieję, że ten film trochę mówi o tym, jakie przejście jest. Jakby tam też nawet wydarzyło się to, że jest nakręcona tam chwila tego oddechu z namiotu. Może powtórzyć pytanie?
Tak, myślałem nawet o takich samych rozwiązaniach. Nawet przed chwilą, jak oglądaliśmy wcześniej ten plik, wspominałeś, że fragment tej pracy, której tutaj jest ujęcie z Lublina, znajduje się w tej pracy tu, więc chciałem wpisać tą pracę, która jest tu w Zachęcie teraz, którą mam nadzieję, że większość z was widziała, tak jakby w ten film, tak jakbyś mógł powiedzieć, co w niej znajduje się takiego, co pokazałeś w tych fragmentach. Jakby.
Znaczy,
to jest źle sformułowane, ale...
Nie no, albo ja nie umiem odpowiedzieć. W tej pracy znajduje się to wszystko tak naprawdę, bo to są, tak jak mówiłem, takie zlepki, które mnie rozpraszają albo skupiają, różne stany skupienia, i tak naprawdę po tych kablach wędruje to wszystko do tego namiotu. Tak naprawdę nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie.
To może ja doprecyzuję. Znając na przykład tę pracę, kończył film się Endless Horizon, pracując się z BWA w Zielonej
Nieskończony
Górze.
Pokój.
Nieskończony pokój, tak, Room, powiedziałem Horizon. Tamta praca była powieszona na wysokości 1,83 m, która to moduł zaczerpnięty z Le Corbusiera się często pojawia w twoich pracach. Tutaj w tych pracach w Zachęcie też operujesz tymi rozmiarami i odniesieniem do jakiejś uniwersalnej miary, z tego co pamiętam.
No tak, jakby ten rozmiar ludzki prawdopodobnie też jest powodem, dlaczego przygotowałem taką drobną formę wideo, a nie pokazuję slajdy, ponieważ pokazując te slajdy opowiadałbym państwu, że ta praca jest tutaj i jest takiej wielkości, a dopóki nie zmierzymy się z tą pracą własnym ciałem, to nie będziemy wiedzieć, jakiej jest wielkości. I jakby to jest główny powód tworzenia prac w rozmiarze ludzkim.
A jeszcze jakby dopytując się tak trochę, pewnie tak jak do końca nie chciałeś, ale mogę też o to spróbować pytać, o te fragmenty, które widać w tym filmie. Tam jest ujęcie pracy takiej rzeźby w przestrzeni zrealizowanej pod Londynem. Mamy te ujęcia z Zielonej Góry. Mhm. Jakie są jeszcze tam fragmenty oprócz tych prac pokazujących, oprócz tych fragmentów pokazujących same prace? To są twoje też takie zapiski wideo, czy to są...
Znaczy no jest dużo prób materiałów, jak państwo widzieli, jest tak naprawdę jest parę ujęć, które kiedyś chciały być pracą wideo, ponieważ ta prezentacja nie jest pracą, którą chciałbym pokazywać. To jest taki zlepek przygotowany dla państwa tutaj tylko. No te wszystkie lepsze ujęcia, powiedzmy, które można zauważyć tam, to kiedyś chciały być w wideo, bo one mają około już 2 lat. Jest trochę prób materiałów, takich jak topienie z światłem styropianu. Jest parę rzeczy z takich, nazwijmy to side visit, takie chodzenie tam po parku z taką narratorką, która opowiada o jakimś bogatym człowieku. To jest tak naprawdę wybieranie miejsca na realizację w KAS, tego tunelu, przez który potem sobie przychodzą ludzie.
To dalej, chyba że państwo mają jakieś pytanie w trakcie. Bo ja mam ich kilka, bo zazwyczaj publiczność nie chce o nic pytać, więc takie przygotowuję, żebyśmy mieli jakąś notację, ale może ktoś chciałby już przerwać mi i się coś zapytać, albo coś wygłosić na przykład od siebie. Okej. To dalej, to co mnie interesowało, to takie powiązanie tego, Piotr przygotował i przyniósł kilka publikacji na dzisiejsze spotkanie.
Ja przygotowałem wszystko, żeby jak najmniej pokazywać prac i też w ogóle, żeby jak najmniej mówić, także starałem się bardzo. Aha. Mam nadzieję, że mi się to uda.
Miałem trudne zadanie. A chodzi mi o taki samą praktykę, w której nawet ten film dzisiejszy można by było widzieć, takiego operowania materiałami, które są trochę odrzucone albo specjalnie fragmentaryczne, tak jak w tych...
To było materiały skompromitowane, tak jak niektóre ujęcia w tym.
Tak jak te publikacje o projektach, które nie wiem, określasz jako swoje projekty kuratorskie albo...
Właśnie tak nie określam.
Nie określasz, ale w taką rolę można by to było określić, mimo iż tak nie określasz tego.
Przyniosłem parę publikacji, tak jak mówiłem, żeby gdzieś uciec od opowiadania o pracach. Przyniosłem 2 publikacje, które zrealizowałem jako projekty, które organizowałem, można nazwać kuratorowałem w przestrzeni publicznej, do której zapraszałem artystów, żeby sobie porozmawiać materiałami. Te publikacje chyba są z 2010 roku. Są 2 części. Pierwsza to był Zimowy Park Rzeźby. Właśnie jak to zrobić, to opowiadać też o tym, to też...
Możemy posłać.
No właśnie.
Sobie oglądać.
Pierwsza część to jest Zimowy Park Rzeźby. O, ten pan nawet tam był w tej drugiej części. To on oddał od razu, on to ma. No i tam był taki, właśnie może o tym, tam był taki pomysł, żeby, tam był taki, to był taki moment głodu White Cube'ów i pokazywania prac. I był taki pomysł, żeby stworzyć sobie największy White Cube połączony z Parkiem Rzeźby i zrobiliśmy taką wystawę w parku w Poznaniu, który był wypełniony śniegiem. Także dosyć ryzykowny pomysł, ale udało się jak udało. Te 2 projekty, jakby wystawy istnieją tylko w publikacjach, ponieważ nie było widowni. Pierwszy projekt był przygotowany tak, że rano podczas instalacji prac z artystami, gdy skończyliśmy, pierwsza praca już została nawet zniszczona, więc to są takie wystawy książki, w książkach. Aha, druga część, tak żeby stanąć po drugiej stronie, odbyła się na plaży. Niestety to nie jest Miami albo Los Angeles, tylko Kopenhaga, więc nie było za ciepło. Ale jest morze, jest piach, więc jest kontrast do śniegu. I tamta wystawa odbywała się trochę inaczej. Prace były instalowane przez tydzień, jedna dziennie.
A kim byli artyści, którzy brali w tym udział?
Może nazwisk nie będę wymieniał, bo kogoś zapomnę. Jakby kluczem do wyboru artystów, klucz do wyboru był bardzo gibki, ponieważ to były tylko moje personalne wybory. Coś mi się podobało, kogoś praktyki mnie interesowały, chciałem się z tym skonfrontować, zmierzyć, porozmawiać i po prostu tak dobierałem artystów. Miałem też jakieś rzeczy do wyjaśnienia sam sobie, więc używałem tych artystów trochę.
A jeszcze chciałem wrócić do pracy, która teraz jest na wystawie w Zachęcie. Czy możesz spróbować opowiedzieć więcej o takim procesie dochodzenia do tego, od momentu, kiedy od kuratorek dowiedziałeś się, że jesteś w tym jednym z finalistów konkursu i będziesz przygotowywać tą wystawę? W jaki sposób też pracowaliście nad tym, żeby wybrać dla ciebie przestrzeń, bo to bierze pięć artystów udział w tej wystawie. Przestrzeń jest jakby określona, jest co roku, co dwa lata ta sama. O samym procesie przygotowywania tego i waszej współpracy i tego, od kiedy ten pomysł powstał, bo to też jest nowa praca. Nie pokazujesz czegoś, co już miałeś w swoim portfolio.
Znaczy w większości swoich realizacji, powiedzmy, że reaguję na architekturę. Nie chodzi o tworzenie prac tak zwanych site specific, ale wchodzenie w jakiś dialog z wielkością obiektów, człowieka i miejsca, w którym się znajdujemy. I tak jak ładnie nazwał to Kuba Bąk, mam głód przestrzeni. Więc od początku bardzo chciałem mieć własny pokój, w którym, tak jak Państwo mogli zobaczyć, też trochę go nawiedziłem takim półcieniem, takim światłem. Nie wiem, czy Państwo widzieli tą wystawę. Tam jest zrobiony taki zabieg z żarówkami o barwie 5000 kelwinów i to jest takie światło. Daje takie wrażenie, że jesteśmy w oświetlonym pomieszczeniu, ale w cieniu. Więc od początku chodziło o to, żeby przygotować sobie przestrzeń, którą będzie można sobie podporządkować.
A te fragmenty, które są na wystawie, to jest skafandra, to widziałem je te fragmenty jakby na dokumentacji z targów Miami, to pokazywałeś też ten taki korpus tam, rękaw i nogawkę, jak ja to sobie określam, te jakby formy.
Pokazywałem kamizelki, pokazywałem, ale to nie, no.
Jakby ciekawi mnie to, kiedy zadecydowaliście, żeby też tą ekspozycję nie ograniczyć do samego namiotu, znaczy, i światła, dodać też te dodatkowe
jakby,
elementy.
No to też jest podyktowane tym chęcią jakiejś pracy z miejscem, więc rozrzuceniu się, była taka chęć rozrzuceniu się w całej przestrzeni. Stąd też są żarówki, jest kabel, który tak naprawdę można by zmierzyć tą rzeźbę od góry do dołu. Te podanie energii z góry też jest czymś, co mnie interesuje. Te mniejsze konstrukcje są, tak jak ty zauważyłeś, są traktowane jako taki dodatek, a tak naprawdę to jest całość, bo one określają wielkość przestrzeni, w której nie ma widza. Na dokumentacji nie widzisz człowieka tam, a tak naprawdę każdy z tych fragmentów ubrania jest dokładnie szyty na miarę 183. I te fragmenty są ustawione na wysokościach człowieka, więc przecinają przestrzeń wielkością człowieka do pasa. Rękaw jest zainstalowany na wysokości wyciągniętej ręki i tak dalej.
A tu mi się nasuwa jeszcze pytanie dotyczące samej też dokumentacji, bo tak jak w przypadku tych projektów Snow Dust. Mamy do czynienia z katalogiem, który w zasadzie jest tą wystawą, bo ona nie była do oglądania, więc nie można, nawet trudno mówić o dokumentacji. Z kolei praca w Zachęcie jest bardzo trudna do zdokumentowania, bo prace nie powstały też z przypadkowych materiałów. To są materiały, które reagują na światło, więc w jaki sposób ty podchodzisz do tego?
To jest ta kwestia, ten problem dokumentacji prac. To można było długo mówić o tym, czym jest obraz, image. To jest coś, co ja próbuję odrzucić, dlatego nawet gdy tworzę prace naścienne, one nie są obrazami stałymi. Jakie było pytanie?
O relacje do dokumentacji, jako że ten...
Aha, i jakby oczywiście chodzi o ten materiał, tak. Przez to, że powiedzmy, że nie wierzę w pokazywanie prac w dokumentacji, powstał taki pomysł, żeby tą pracę można było sobie tą przestrzeń zanieść do domu na urządzeniach mobilnych typu aparat z fleszem czy telefon. I ta wystawa już jest czymś innym. Ten image jakby nie mamy problemu z tym, że to nie jest to, co na wystawie, bo nie ma być. Ma być czymś innym. Jakby ma być osobną wartością, która jest dodana przez fotografię.
To jeśli Państwo nie próbowali, można spróbować zrobić na wystawie zdjęcie z fleszem. Wtedy myślę, że będzie dla wszystkich jasne, o czym Piotr mówi, żeby samemu zobaczyć, jaki to jest efekt. A jeszcze mówiąc o tych różnych, próbowałem od Ciebie to wyciągnąć, pytając o te różne inspiracje, które w tym filmie było widać. Jest taka koincydencja, że w tym momencie w CSW jest wystawa poświęcona Knaflewskiemu. Ty studiowałeś co prawda nie w audiosferze, tylko na Wydziale Malarskim w Zielonej Górze, ale u niego. Czy w jakiś sposób to jest dla Ciebie ważna postać, albo czy w jakiś sposób uważasz, że Twoja praktyka artystyczna coś zawdzięcza temu, że miałeś okazję z nim pracować, studiować?
Znaczy na pewno myślę, że Leszek był jedynym tak naprawdę profesorem na mojej drodze. Nie pamiętam reszty nawet z nazwiska, więc na pewno zawdzięczam. Jak mówiłeś, ja studiowałem w Zielonej Górze malarstwo u Knafa, a jeśli chodzi o audiosferę, to na przykład Śpiew Lampy jest zarejestrowany w audiosferze.
Jeszcze takie, z kolei zmieniając temat, ale pytanie też, które wydaje mi się takie trochę oczywiste, więc może ono nie jest takie dobre, ale wydaje mi się ważne. Biorąc udział w takiej wystawie, która w zasadzie jest w instytucji publicznej, ale jest wystawą konkursową, finansowaną przez Fundację Deutsche Bank, jakby znajdujesz się w jakimś bardzo określonym kontekście. Czy to jest w ogóle dla Ciebie ważne i jaka jest też dla Ciebie relacja, czy jest jakaś różna pracując w kontekście instytucji publicznych, i tutaj można przywołać te wystawy, które miałeś indywidualne w BWA w Zielonej Górze albo w Galerii Arsenał w Białymstoku, a pracując w tym kontekście komercyjnym, wystawiając na przykład pracę na targach albo pracując na zamówienie, zlecenie czy prywatnych galerii. Czy w jakiś sposób odnosisz się do tego, czy to jest dla Ciebie ważne?
Znaczy pierwsza część pytania była, czy jest dla mnie ważne, że pokazuję w Zachęcie. Tak.
I czy ten kontekst w ogóle Cię obchodzi, czy nie? Konkursowy, komercyjny,
konkursowy instytucjonalny. Kontekst konkursowy nie bardzo mnie interesuje. Kontekst komercyjny, nie wiem dokładnie, o co pytasz, ale jeśli chodzi o moje współpracę z galeriami prywatnymi, to przebiegają bardzo podobnie jak moja współpraca z kuratorami w instytucjach. Czyli po prostu realizuję swoje prace.
A czy pracujesz teraz nad czymś nowym? Co możesz opowiedzieć o tym? Jako że tego jeszcze nie ma, więc jakby nie mielibyśmy sytuacji, że opowiadasz o tym, czego nie możemy zobaczyć, a jest.
Znaczy no, jakby tylko mogę powiedzieć, że nie wiem, czy to w, czy, czy, tylko dla informacji. Pracuję nad dwoma wystawami. Bardzo niedługo, to jest 31 października, jest we Włoszech, w mieście Pistoia, w galerii Spazio A. I z chwilę po tym jest w Londynie 12 listopada w galerii Car Costial. Mhm. Także zapraszam.
Zapraszamy. I jeszcze przypomina mi się jedno pytanie, to też mi się wydaje ciekawe, jakoś wcześniej o tym mówiliśmy. W wielu tekstach o twoich pracach pojawia się jakiś taki wątek tego, że korzystasz z takich materiałów, które ktoś może postrzegać za jakieś takie turbo nowoczesne albo jakieś futurystyczne.
Rzeczywiście rozmawialiśmy o tym. Znaczy, rzeczywiście nawet zdarzyło mi się, że ktoś określił tą wystawę teraz obecnie, że wygląda kosmicznie. Jakby już jeśli chodzi o to pytanie, ja po prostu staram się używać materiałów współczesnych, które mają znak obecnej chwili, obecnego czasu. A czy ten materiał, czy Honey Comb, ten plaster miodu są tak naprawdę materiałami. Tak samo było ze styropianem, który bardzo długo męczyłem. To było w tym czasie, kiedy nasze wszystkie piękne osiedla opatulali w styropian. Więc to są po prostu materiały, które są obecne teraz.
A teraz się tym honeycomb opatula coś? Co się z tego robi?
W Polsce chyba się jeszcze nie opatula, ale z tego się robi chyba helikoptery.
Może Państwo mają pytanie jakieś, chcieliby o coś zapytać artystę albo skomentować? To jako, że chciałeś mówić krótko, to ja bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
I dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na kolejne spotkania z artystami biorącymi udział w wystawie Spojrzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.